Ekonomia nauki. Ekonomia nauki obejmuje zagadnienia dotyczące uwarunkowań gospodarczych uprawiana, tych ekonomicznych. Ale to raczej, ona się wiąże z polityką nauki, ale tą polityką nauki zorientowaną właśnie na pieniążki. Na jakie nauki dawać pieniądze, na jakie nie warto dawać? Humanistyka, czy to w ogóle warto rozwijać? Może podarować sobie. Ale humanistyka nie jest drogą nauką. To trochę podrażała teraz, odkąd są komputery, ale to też nie jest takie, co laboratoria. To widać zresztą potem w grantach badawczych. Humanista taki, no 10 tysięcy w skali dwuchletnich grant dostanie. A jak przyrodnik będzie występował, 500 000 musi mieć od razu na te swoje badania. Ale tam jakoś jesteśmy przekonani, że to warto. Ale mamy na przykład astronomów podobno bardzo wybitnych, którzy odkryli kolejne planety. I to takim od razu, że tak powiem, metodą algorytmiczną, co zaskoczyło wszystkich. Czyli znaleźli metodę znajdywania planet i odtąd każdy, że tak powiem, głupi może to już odkryć. No, zrobili to na cudzym sprzęcie, zdaje się. A jeżeli to też było tanie, bo tam nie ma eksperymentów w takim znaczeniu jak w naukach przyrodniczych. Od czasu do czasu mogą Państwo przeczytać, że coś tam w nauce polskiej się zdarzyło. Na przykład czołgi będziemy sprzedawać do Indii z takim sterowaniem, prawda, elektronicznym. No, że do Indii to się nie dziwię. Gdyby tak do Stanów Zjednoczonych sprzedawać, to by było ciekawe. To znaczy, że to już jest jakieś osiągnięcie. Do Indii to może. No nie wiem, może to jest, no na pewno jakieś tam są osiągnięcia. Mogli się Państwo, bo to mówimy o ekonomii nauki i polityce nauki, mogli się Państwo dowiedzieć z różnych publikatorów niedawno o tym, że zapóźnienie techniczne, to wojskowe Europy w stosunku do Ameryki jest dziesięciokrotne. Dziesięciokrotne. No, to jak my tu stoimy. Tam 10, oni są do tyłu. Przecież oni nam sprzedają, czy chcą podarować cuda techniki, których oni się pozbywają, a my będziemy dopiero po tych różnych kukurusznikach i migach mieli wspaniałe samoloty. No jest tak, jak jest, po prostu tak jest. Mimo wszystkich wspaniałości, jakim o tym o nas opowiadają ludzie z LPR-u czy z RM-u. Z polityką nauki, a to jest dyscyplina, ja mówię o dyscyplinie nauki, ale charakteryzują ją przez problemy. Polityka nauki. Ja nie widziałem żadnej książki o takiej tytule, ale różne monografijki poświęcone temu, jak ustawiać pewne nauki. Na przykład w wielu krajach jest tak zwany numerus clausus. Znaczy, na tę politykę nauki państwo wpływa w ten sposób, że ustala limity na przyjęć na studia. W Stanach Zjednoczonych jest wolna amerykanka i to tam każdy uniwersytet robi tak, jak mu pasuje i to zdaje się dosyć dobrze działa. Ale w Europie nie. Poza tym są naciski. Lekarze by nie chcieli, żeby zbyt dużo się na lekarzy uczyło, adwokaci, żeby na dużo z adwokatów. No, księża są otwarci, mówią im więcej, tym lepiej. Tu nie mają zawiści. Polityka nauki. To właśnie o to tutaj chodzi. Kto ma to robić, jeżeli już tak praktycznie podejmiemy? Urzędnicy? Może i urzędnicy. Ale skąd urzędnik ma się znać na tym, jak naukę ustawiać? No to może profesor urzędnik. Nie było nigdzie gorzej niż w ciągu 10 ostatnich lat, kiedy profesorzy byli ministrami i szkolnictwem zarządzali. Fatalnie to wyszło, bo coraz gorzej właściwie się stało, a nie coraz lepiej. Czyli Państwo, bo mówimy polityka nauki, to Państwo odnoszą to do uniwersytetów, ale proszę to odnieść też do szkół podstawowych i średnich, to jest to samo. Ja niewiele z tego rozumiem, ale słyszę w radiu i w telewizji, że ta pani EU, czyli minister, katastrofę znowu sprowadza, że wraca do sowieckich modeli, że jednak te szkoły podstawowe i gimnazja razem i znowu i to wszystko, że to tak. No więc czas pokaże, czy te Janko-muzykanty z tych różnych małych miejscowości na tym zyskają, Znaczy, nie zyskają. Na razie nie jest to zbyt dobrze chyba. No, ale nie wiem. Czas pokaże. Proszę Państwa, etyka nauki. Etyka nauki. To jest dzisiaj chyba jedna z poważniejszych i poważnie traktowanych, znowu nie w Polsce, nie w dawnym krajach bloku sowieckiego, nauk o nauce, ale właściwie też dziedzina. Dziedzina, etyka nauki. Kiedy w XIX wieku, jeszcze w połowie XX wieku, humaniści, tacy jak etnolodzy, antropolodzy, wyjeżdżali na tak zwane badania naukowe do krajów, no, które chcieli badać. Ale to dotyczyło też ludoznawców. Jest taka dziedzina, nazywa się ludoznawstwo. To nie ma nic wspólnego z ludożercami. Lud. Kto się boi czarnego luda? To jest badanie takich społeczności chłopskich. To ludoznawstwo. No, jakie obyczaje wiosenne na kurpiach na przykład. Albo to w jakiejś wiosce. Tak. Śmigus dingus w Tuchlinie. Dlaczego mówię w Tuchlinie? Ponieważ to jest taka wioseczka, gdzie część mojej rodziny mieszka. Ja mam z lat 50, początku lat 60. przezrocza. Otóż to się kwalifikuje do skansenu. Znaczy to są zdjęcia, które pokazują tak, jak na poziomie Afryki wówczas. Sposób mieszkania ludzi na Kaszubach. Jak sobie to z perspektywy w tej chwili oglądam. Ale o co mi chodzi? Otóż wybierano się do Afryki, wybierano się do Nowej Gwinei, do Indonezji i ci badacze nie mieli żadnych, że tak powiem, etycznych problemów z tym, że wypytywali o sprawy najbardziej. W ogóle nie szanowali tych ludzi. Nic, prawda? Nie było żadnego. Etyka nauki. Bo jak Państwo słyszą etyka nauki, to myślą, że nie wolno prowadzić badań nad klonowaniem, nie wolno, o to tak zwaną research ethics, etyka badań naukowych. Troszeczkę to jest inaczej niż etyka nauki. U nas na uniwersytecie tym się zajmuje pani doktor Agnieszka Lekka-Kowalik. Nie wchodząc to w niej i w tej problematykę. Ale z tego, co ja wiem, w Stanach Zjednoczonych na żadnym uniwersytecie żaden temat pracy magisterskiej, żadnej pracy doktorskiej i tak dalej nie zostanie zatwierdzony, jeżeli wcześniej nie uzyskał aprobaty odnośnej komórki od etyki nauki. Musi mieć stempelek, że to jest w aspekcie etycznym dopuszczane. A to jest bardzo szerokie pojęcie etyki tutaj i powiedziałbym bardzo szlachetne, bo uwzględnia nie tylko tam, że powiem, grube sprawy, że się komuś coś wytnie albo przytnie, tylko chodzi w ogóle o uszanowanie godności drugiego człowieka, ale też i uszanowanie godności zwierząt też, bo faktycznie zwierzaczki też są przecież dziełem Bożym, a poza tym cierpią i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana problematyka. Między innymi wiąże ona się z pytaniem o granice dociekliwości ludzkiej, czy można tutaj jakoś przykrawać, można tutaj jakoś stawiać tamy. Państwo spontanicznie i tak szlachetnie uważają, tak, zakazać to. Czy Państwo sobie zdają sprawę z takiego czegoś, a to inni wiedzą bardzo dobrze, że zrobienie zakazu w jednym kraju, a nie przestrzeganie tego zakazu w drugim kraju, tę grupę naukowców, która tego zakazu przestrzega, spycha na gorsze pozycje. Nie wydaje by się, by w świecie współczesnym jakikolwiek naukowiec mógł coś nie robić. I słyszymy o tym, że w Anglii zakazano jakiemuś tam embriologowi i to się wyniósł do Włoch. A jak mu Włochy zakazali, to pojechał do Argentyny, która ma stworzyła wspaniałe warunki, bo chcą, żeby to się rozwijało. A zwłaszcza za tym idą ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Gdzie sprawa klonowania i tych wszystkich spraw z tym związanych, to nie są już dociekania naukowe. Bo, i tu jest trochę ważniejsza sprawa, ale chcą Państwo sobie to zmemoryzować, czyli uwewnętrznić w swoich główkach. Proszę Państwa, nauka przestała być już poszukiwaniem prawdy dla prawdy. To tylko naiwny filozof nauki, taki jak ja, mówi, że celem nauki jest poszukiwanie prawdy. Instytuty badawcze, zwłaszcza prywatne, to są wielkie kombinaty do robienia pieniędzy. Tam się najmuje wybitnych ludzi, właśnie geniuszy, za pieniądze, którzy się sprzedają tak, jak każdy z nas sprzedaje swoją swój intelekt. Ja też się sprzedaję, bo biorę pieniądze za swoją działalność. Trzeba tutaj tak prawdziwie powiedzieć. Tylko tutaj to jeszcze jakoś tak szlachetnie wygląda, ale drzewiej tak nie bywało. To nie na drzewie tak by nie bywało, tylko drzewiej, czyli dawniej tak nie bywało. Nauką się zajmowali ludzie, którzy mieli swoją sytuację finansową ustabilizowaną i w sposób hobbystyczny to robili. Jak Państwo wiedzą, nauka zaczęła się w starożytnej Grecji dlatego, że byli niewolnicy. Musieli się znaleźć niewolnicy. Ci niewolnicy dzisiaj też są, bo jeżeli Państwo się uczą i w tym czasie nic nie robią, żeby swoje papu zapewnić, to ktoś inny musi to jedzenie przecież robić, nie? Jeżeli Państwo dzisiaj zjedli bułeczkę czy kawałek chleba, to przecież nie byśmy go wypiekli. Ktoś to dał. I dał nam go, za darmo nam dał. Za darmo dają nam ciepło, za darmo dają nam te pomieszczenia. Są niewolnicy. Ich tak nie nazywamy, uważamy szlachetni, że oni dla przyszłych pokoleń pracują na swoje emerytury ewentualnie. Nauka zaczęła się dlatego, że byli niewolnicy, że były pieniążki. I byli ludzie, którzy, no, można powiedzieć, no właśnie, bezinteresowni. Gdzie tam bezinteresownie? To ich musiał ktoś już utrzymywać, nawet w tych samych początkach. A dzisiaj to już jest wyraźnie. Naukowcy się sprzedają. Idą, ten rynek na przykład pracy, niektórzy z moich młodszych kolegów na filozofii opowiadają z wypiekami, jak to ten profesor się sprzedał, to znaczy postawił twarde warunki. Jak nie dostanie miesięcznie 10 tysięcy dolarów, to on nie pójdzie na tamten uniwersytet. A uniwersytety biją się o dobrych, wybitnych naukowców, bo to podnosi prestiż. A jak podnosi prestiż, to coraz więcej ludzi przychodzi. Jak przychodzi więcej ludzi, to jest więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dzisiaj katolicki uniwersytet też zabiega o pieniądze, granty. Jesteśmy w strukturach KBN-owskich, chcąc uzyskać zasiłek na jakieś tam badania od Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej. To trzeba się opisać, jakim się jest wspaniałym, najlepszym na świecie, żeby te pieniążki przeznaczyli. Tak to się dzisiaj stało. Pewnie jakoś to się tam wyczyszcza, ale wracam do tej myśli. Nauka przestała być poszukiwaniem prawdy. To jeszcze gdzieś tam może. No ale jak tu poszukiwać prawdy, kiedy trzeba żyć? Kiedy jest bezrobocie? Kiedy trzeba rodzinę utrzymać? No to co tutaj poszukiwanie prawdy? Zmieniło się to, radykalnie się to. I te procesy zaczęły się gdzieś w XIX wieku, kiedy państwa się zorientowały, że rozwój nauki to daje pieniądze, daje bezpieczeństwo, dobrobyt. To są już obliczenia, że każda złotówka, czy nazwijmy to dolar wpompowany w naukę, ale nie taki, że kolega króliczka, prawda, i znajomy króliczka dostaje te pieniądze, bo taka tutaj jest obawa cały czas, że tak się będzie działo. Jeżeli Państwo słyszą, ja to tak rozumiem, już dygresyjnie tu mówię, jeżeli słyszą Państwo, że nie chcą chłopom dać pieniędzy, to nie dlatego, że nie chcą chłopom dać, tylko że chłop na tym poziomie, jakim jest dzisiaj, te pieniądze zje. Tak jak górnicy, którzy dostali odprawy na Śląsku, poszli, że tak powiem, w Polskę, to znaczy cugów sobie dali. W większości przypadków zostało to po prostu zmarnowane i tak to jest. A już tu Państwu powiedziałem, że mam część rodziny na wsi. Otóż ten chłop, ten mój kuzyn, który tam pracuje, on się nie zreformuje, bo on w ogóle nie ma pojęcia, co ma robić. On może tylko ciężko pracować, jest krzywy, garbaty, ma ręce jak sęki, prawda, ale od czasu do czasu gaz sobie da i jest zadowolony. Po prostu on do nowoczesnego społeczeństwa, ten chłop się nie nadaje. I dać mu pieniądze, to i tak to zmarnuje. Więc tu jest. No ale z nauką też może być podobnie. Gdyby ten uniwersytet katolicki, powiedzmy, jakimś cudem dostał co pół roku 10 milionów dolarów, czy Państwo sądzą, że staniemy się najlepszym uniwersytetem w Polsce? Nie. Nie sądzę. Może, ale nie sądzę. Wiedzą Państwo, dlaczego uniwersytety zachodnie, amerykańskie są bogate? Bo na wykładzie siedzi taka pani, jak ta, która na mnie patrzy w tej chwili. Jest zadowolona z tego, że mnie słucha. W ogóle jest wdzięczna za edukację, którą otrzymuje. I co się z nią dzieje? Wychodzi z tego uniwersytetu, robi karierę. Jest Billem Gatesem. A na stare lata, tak jak to kiedyś skruszeni grzesznicy kościoły budowali, dużo fundacji w Polsce kościelnych to jest wynikiem, że jakiś bereźnik nabroił i potem na stare lata chciał odpokutować to kościół budując. Więc oni potem się bawią. Najpierw byli gangsterami przemysłowymi, oszustami podatkowymi, ale no, zbierali tego majątku potężne. Ten ich potem fundują uniwersytetu jako wdzięczny był student. Słowo honoru. Na uniwersytetach amerykańskich szczególną opieką otacza się byłych absolwentów. Tak, bo oni są pieniędzmi. Oni mają i oni fundują, oni kolejne sale. Państwo mają takie napisy na tych salach, ale to byli dawni hrabiowie, którzy to robili. Mieli takie fanaberie, a teraz jeszcze nie widziałem, żeby jakiś przemysłowiec, jakiś Kulczyk czy na przykład ktoś zafundował coś tutaj. A to trzeba do nich dotrzeć, trzeba do nich dotrzeć. I oni z próżności, bo to próżność jest, to nie jest, że tak powiem, dobra serce, ale próżność zresztą też można wykorzystać. Etyka nauki. Widzą Państwo, jaki to jest wspaniały temat. Ona fascynująca się, dobrze słucha, Państwo w ogóle przestali pisać. Pedagogika nauki, pedagogika nauki. To jest trochę taka nauka postulowana, ona właściwie nie istnieje jako dyscyplina. Nie słyszałam, ale może jest gdzieś jakaś katedra, można ją sobie dobrze wyobrazić, bo problematyka jest. To nie jest pedagogizacja, to nie jest dydaktyka nauki, chociaż coś takiego też istnieje jak dydaktyka nauki. No jest jakiś aspekt właśnie ten pedagogiczny, pedagogus, peda, pes, no, inne ma też konotacje, no, chodzi o dziecko. Wszystkim. Młodego człowieka, który się uczy.